Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w magazynie o najsłynniejszym podlaskim startupie i pomyśle na biznes. Chodzi oczywiście o robota edukacyjnego Fotona. Zaczęło się jeszcze od studenckiego pomysłu Rusłon, a teraz jest już na etapie produkcyjnym. Czy droga od pomysłu do przemysłu jest długa i wyboista? Jakich błędów unikać przy tworzeniu nowego pomysłu produkcyjnego? Tego dowiemy się dzisiaj u źródła, czyli od twórców Fotona. Zapraszam. A ze mną jest Marcin Joka, Photon Entertainment, spółka z o.o., co oznacza, że już jesteście firmą z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory to albo zbieraliście pieniądze, albo dopracowywaliście pomysł. Teraz już się skończyło i trzeba robić, nawet jak administracja ma wolne, bo odpracowuje to wy ciągle w firmie.
Tak, witam. Ostatni okres jest bardzo gorący. Ruszyliśmy z produkcją, ruszyliśmy ze sprzedażą, dostarczyliśmy roboty do szkół, do dystrybutorów, do wszystkich osób, które nas wsparły na Kickstarterze czy na Indiegogo. I teraz nie ma wolnego dnia, weekendy, sobota, niedziela, cały czas w biurze.
Tutaj przede mną jest wiele prototypów Fotona, bo zaczęliście od takiego dosyć prymitywnego, a skończyło się na zupełnie innym modelu niż to było na początku.
Tak, zaczęliśmy. Pierwszy prototyp, który mieliśmy, wystartowaliśmy z nim w konkursie Technotalenty naszym lokalnym. Pamiętam, że wstydziliśmy się go wziąć nawet na konkurs, był tak paskudny. Kolejny prototyp nabrał już jakiegoś kształtu, ludziom się ogólnie nie podobał, ale dzięki temu mogliśmy wypracowywać jego funkcjonalności. Kolejny robot nam się roztył, z nim wygraliśmy konkurs krajowy i tam dostaliśmy taki bardzo ważny feedback, że robot ma fajne funkcjonalności, fajna idea, ale jest bardzo brzydki i ludziom się po prostu zwyczajnie nie podobał. Wtedy stwierdziliśmy, że kasujemy design robota i nowy wypracowaliśmy już razem z dziećmi.
Ale ten nowy też był na początku trochę inny niż ten wynikowy. Pierwszy się strasznie przewracał.
Tak, przewracał się, miał dużo wad. Jakby sam design został wypracowany na podstawie szkiców, które tworzyliśmy wspólnie z dziećmi, ale kwestie techniczne musiały być w trakcie testów, eksperymentów. Przez cały okres, kiedy dopracowywaliśmy robota, testowało go łącznie prawie 3000 dzieci. Połamało się w nim chyba wszystko, co się dało. Kółka, czułki, głowa się odrywała. Robot padał na ziemię, pękał. Dzięki temu wiedzieliśmy, gdzie dawać śrubki. Pewne rzeczy wymuszały zmiany konstrukcyjne. Kiedy doszliśmy już do etapu produkcji, okazało się, że wycena form wtryskowych była ponad 1,5 miliona netto, co dla studentów było po prostu kwotą z kosmosu. Kolejne 5 miesięcy optymalizowaliśmy konstrukcję, zmienialiśmy kąty nachyleń i tak dalej. To była cała masa trudnych, różnych rzeczy. I w pewnym momencie doszliśmy do etapu, kiedy już mogliśmy zdobyć pieniądze potrzebne na wyprodukowanie form i zrobiliśmy to.
To pokazuje, jak daleka jest droga od tych pierwszych szkiców do tego wynikowego, jak dużo elementów trzeba uwzględnić, koszty produkcji, koszty form, kształty, żeby były optymalne, trwałe, tym bardziej, że wasz wyrób adresowany jest do dzieci.
Tak, tak naprawdę sama idea, a wykonanie jej są totalnie zupełnie inne rzeczy. Nawet kwestia tego, jaki element zastosujemy, nawet różnica nie będzie złotówki, to przy masowej produkcji ma to ogromne znaczenie. A tutaj nie mieliśmy do wykonania samego robota, ale jeszcze właśnie opakowania, rzeczy dodatkowe, aplikacja. Robot rozwija się razem z dzieckiem, zaprojektować to, ten cały rozwój, tego było dużo. Dalej jest tego dużo. Jakby sam robot jest już gotowy, wychodzi na rynek, ale przed nami jeszcze dużo rzeczy, które trzeba dopracowywać, które trzeba rozwijać, poprawiać. Także to się nie skończy jeszcze szybko.
Początkowo robotowi towarzyszyła taka listwa, na której się operowało i wprowadzało pewne komendy do robota. Teraz jak to wygląda?
Czy to jest osobny, nazwijmy to, interfejs do programowania robota i nad nim dalej pracujemy, to nie jest zamknięty temat. Robota w tym momencie obsługujemy za pomocą tabletu lub smartfona. Dostępne jest to na Androidzie czy na iOSie, czy najpopularniejsze platformy mobilne. Opracowaliśmy 4 autorskie interfejsy programowania, dopasowane do różnego etapu rozwoju dziecka, do różnego wieku. W dalszej kolejności będziemy pracować nad integracją z komputerem i właśnie na tą wspomnianą listwą, którą mocno modyfikujemy, aby dzieci już w przedszkolu były w stanie programować robota.
Czyli żeby były symbole, a nie napisy, bo dzieci przecież jeszcze nie potrafią czytać, ale żeby intuicyjnie wybierały odpowiednie funkcje.
Tak, tu na etapie, kiedy dziecko jest jeszcze w przedszkolu, nie jesteśmy w stanie uczyć stricte programowania, no bo oczywiście dziecko jest na to za młode, ale chcemy pokazać ciągi przyczynowo-skutkowe, ciągi logiczne, że na przykład jeżeli zmienimy te dwa klocki, które są w innym kolorze, to robot wykona zupełnie co innego. Dziecko zaczyna łączyć sobie konkretne instrukcje z konkretnym kolorem klocka i jest w stanie zaplanować pewien rozwój wydarzeń za pomocą po prostu zwykłych klocków.
Czyli uczymy go jednak analizy zjawiska, potem dopasowywania odpowiednich komend, funkcji i tak dalej, i tak dalej.
Tak, powiem szczerze, długo nam zajęło zrozumieć, jak myślą dzieci na różnym etapie rozwoju. Na początku mocno to zgeneralizowaliśmy. Dzieci to dzieci, a okazuje się, że różnica nawet roku, właśnie na tym etapie powiedzmy 3-10 lat, to jest ogromna różnica. Dzieci mają zupełnie inną percepcję, zupełnie innych rzeczy są w stanie się nauczyć i zbyt wcześnie dać im zbyt trudne narzędzia po prostu je zniechęcą i nie osiągniemy efektu, który byśmy chcieli.
Czyli trzeba było jednak psychologa dziecięcego, pedagoga, tak żeby wykorzystać ich wiedzę i dopasowywać urządzenie do odpowiedniego etapu rozwoju dziecka.
Tak, jakby od samego początku projektu współpracujemy z psychologami z Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Wspólnie z nimi projektowaliśmy cały system, ale w pewnym etapie jakby naszych prac musieliśmy się po prostu przenieść do przedszkola, do szkół i większość prac odbywała się de facto tam. Później wracaliśmy do biura, robiliśmy analizy, staraliśmy się wyciągnąć odpowiednie wnioski i wprowadzać zmiany nie tylko w samym robocie, ale też jakby w samej koncepcji. Ale musieliśmy dobrze te dzieci poznać, zrozumieć, jak one myślą, funkcjonują i jakby wydaje mi się, że to jest droga, którą musieliśmy przejść, żeby odnieść jakikolwiek sukces z tym projektem.
To było cofnięcie w rozwoju?
Można nazwać, że tak, bo musieliśmy się cofnąć o kilka kroków wstecz, żeby poprawić rzeczy, które były źle, powiedzmy to w zarodku, ale zdecydowanie potrzebne kroki, żeby móc pójść do przodu.
Ale to pokazuje, ten przykład, który pan podał, pokazuje, jak ważny jest ten feedback, jak to wy mówicie w swoim slangu, czyli ta odpowiedź zwrotna pomiędzy rynkiem, a tym, co proponuje pomysłodawca, wynalazca.
Tak, ale tak mi się wydaje, że to jest, jakby to nazwać, metodyka obecnych czasów, tworząc produkt. Jeżeli spojrzymy na produkty, które odnoszą sukces na skalę globalną, zazwyczaj jest to w ten sposób, że powstały one albo przez zespół, który po prostu potrzebował takiego narzędzia, stworzył to i dalej to zaczął rozwijać, albo jest to produkt stworzony wspólnie z odbiorcami tego produktu jakby docelowo. I rzadko zdarza się, że ktoś, kto w biurze zamknięty sobie coś wymyśli, to stworzy, to ludzie to później chcą. Jednak trzeba tworzyć produkt dla ludzi z ludźmi zwyczajnie.
Tak to można stworzyć ogólną bądź szczególną teorię względności, ale jeśli chodzi o produkt, to te sygnały z rynku trzeba w odpowiedni sposób odebrać.
Tak, jakby nie tylko zbieranie sygnałów, ale też odfiltrowywanie ich, bo jeżeli byśmy chcieli wdrożyć wszystkie pomysły, które spływają, to raz, że nigdy byśmy tego nie zrobili, dwa, że produkt nie kosztowałby tyle, ile ma kosztować, a kosztowałby 10 razy tyle. Więc trzeba wiedzieć, co jest tak naprawdę wartościowe, a zazwyczaj weryfikuje to po prostu częstotliwość tych samych pomysłów. Czasami wpadną perełki oczywiście i trzeba to przemyśleć, ale zazwyczaj jednak jest pewna prawidłowość, jeżeli chodzi o pomysły. Jeżeli ludzie czegoś naprawdę potrzebują lub oczekują, to jednak odczucia mają dosyć podobne.
A najbardziej zwariowany pomysł związany z tym etapem tworzenia fotona?
No i powiem jeszcze, dużo takich pomysłów było. Ciężko było. Wodoodporność robota, jakby to się dosyć często przewijało, co nie jest do końca możliwe w sprzęcie tej kategorii. Latający robot oczywiście. Dużo tego było. To, żeby robot miał ręce, sztuczna inteligencja i tak dalej. Jakby nie skreślamy tego z listy rozwojowej, aczkolwiek w tej cenie, którą chcieliśmy utrzymać, nie było to do zrealizowania.
Teraz jesteście na etapie tym, że robot trafia do sprzedaży, robot trafia do szkół i przedszkoli.
Tak, współpracujemy z wydawnictwem polskim, które dostarcza roboty do szkół, wspiera nas w docieraniu do szkół, poinformowaniu. Jesteśmy jednak na tym etapie, że musimy rynek wyedukować, pokazać im, że jest foton, może pomóc dzieciom, więc dużo pracy przed nami, sami byśmy tego nie byli w stanie zrobić. Trafiamy też do sklepów, za chwilkę uruchamiamy własny sklep internetowy, także jesteśmy na dobrej drodze, żeby zalać fotonami polski rynek.
Kiedy zaczęliście pracę nad fotonem i do dzisiaj, to ile tego czasu upłynęło?
Firma powstała w lutym 2016, czyli półtorej roku temu. Wcześniej pracowaliśmy garażowo, testując koncepcję. Tak w zasadzie dopiero od lutego 2016 byliśmy w stanie dopracowywać produkt do fazy wdrożeniowej. No i możemy przyjąć, że około rok czasu zajęło nam przygotowanie robota do produkcji. Ostatnie pół roku to jest już produkcja robota i przygotowywanie tego do wejścia na rynek. To nie jest taki proces z dnia na dzień, tylko dogrywanie wszystkich kwestii marketingowych, produkcyjnych, logistyka wewnętrzna. Też jakby firma bardzo szybko urosła w krótkim czasie i administrację też trzeba odpowiednio poukładać. To wszystko trwa, dlatego to nie jest taki hop-siup, jak to się mówi.
A za chwilę dowiemy się, czy droga od pomysłu do przemysłu jest wyboista, czy też nie. Jak ją wyprostować, żeby zbytnio nie meandrować, to wszystko opowie nam Marcin Joka z firmy Photon Entertainment. Gdyby pan wiedział, co pana czeka z tego dzisiejszego dnia, z tej perspektywy, to zabierałby się pan za Fotona?
Zdecydowanie tak, ale gdybym miał dzisiaj wiedzę tą, której nie miałem wtedy, gdybym wtedy miał wiedzę tą, której nie miałem, na pewno zrobiłbym to 3 razy szybciej. Na pewno nie popełnilibyśmy wielu błędów, ale tak naprawdę dzięki tym błędom mogliśmy się tego wszystkiego nauczyć.
Także błądzenie jest rzeczą ludzką i uczy, ale no właśnie, przestrzegając innych, którzy by chcieli podążyć waszą drogą, to czego koniecznie trzeba uniknąć?
No, trzeba uniknąć przeświadczenia o tym, że wszystko się wie, że wszystko da się zrobić w tydzień. Oczywiście jeżeli stwierdzam, że coś się da zrobić, to się da zrobić, tylko trzeba odpowiednio się do tego przygotować, zdobyć odpowiednią wiedzę, często porozmawiać z ludźmi, którzy zjedli w danej dziedzinie już, że tak powiem, zęby. Co zwyczajnie nie robić, ale przeświadczenie o tym, że zrobimy wszystko w pojedynkę, no, na pewno jest zgubne i dużo czasu zmarnujemy, zanim się o tym przeświadczymy. I bardzo istotne w realizacji jakiegokolwiek projektu jest zespół, który pomoże, który odciąży i dzięki temu można też stworzyć zupełnie inne jakości produkty i rzeczy.
Czyli człowiek nie jest omnibusem jednak?
Nie, niestety. Mimo, jakby kto by nie chciał, jak mocno, niestety nie da rady.
Czyli czasami trzeba się z kimś naradzić, kogoś poradzić, skontrować ewentualne zamiary.
Tak, jakby rozmowa z ludźmi jest bardzo istotna, czy w perspektywie rozmów z odbiorcą tego produktu, który planujemy stworzyć, czy z zespołem, nie da się robić niczego w pojedynkę, jakby tutaj nasz zespół jest tego najlepszym przykładem.
No a później zaczyna się już ten etap wdrożeniowy. Kwestia poszukiwania pieniędzy, może się na razie na tym skupmy, bo wy zastosowaliście metodę, która tak popularna przynajmniej w naszym regionie nie jest.
Tak, na początku skierowaliśmy swoje oczy w kierunku crowdfundingu. Co prawda, zanim startowaliśmy z kampanią, pozyskaliśmy już pierwszego inwestora, dzięki któremu mogliśmy też doinwestować R&D produktu, ale tak de facto tych pieniędzy nie wystarczyło, żeby produkt wdrożyć. Wystartowaliśmy z kampanią crowdfundingową na Kickstarterze, na Indiegogo. Tam pozyskaliśmy tak naprawdę nie głównie pieniądze, bo ich też nie wystarczyło na realizację tego projektu do końca, ale tak naprawdę pozyskaliśmy grupę zaangażowanych ludzi, którzy nam pomagali, którzy nam doradzali w przypadku różnych problemów, czy w przypadku, kiedy nie mogliśmy się zdecydować na konkretne rzeczy. Mieliśmy naprawdę pokaźną grupę ludzi, z którymi mogliśmy to skonsultować, którzy nam podrzucali swoje własne pomysły i tak naprawdę z którymi dzieliliśmy się każdym etapem rozwoju projektu. Co miesiąc mieliśmy tak zwane podsumowania. Tam wrzucaliśmy rzeczy, jakby robiliśmy zdjęcia, taką dokumentację tego, co się wydarzyło przez ostatni miesiąc. Wrzucaliśmy ludziom, którzy nas wsparli, do wglądu i oni też z nami dzielili się swoimi odczuciami. Mieliśmy opóźnienie prawie półroczne w realizacji Kickstartera i nie było praktycznie żadnej osoby, która miałaby z tym problem, widziała, że ciężko pracujemy, widziała, że się ten projekt rozwija. I to było naprawdę też mega motywujące i bardzo cenne dla tego projektu.
Czyli stworzyliście grupę fanów.
Nazwijmy fanów. Raczej była to grupa, która nas wspierała i można potraktować jako część zespołu. Może nie tak aktywnie angażująca się w rozwój projektu, ale jakby wspierająca nas od strony mentalnej i duchowej, tak to ujmijmy.
Czyli jak mamy rewolucyjny pomysł, to dobrze stworzyć klub kibica.
Tak, na pewno warto od samego początku projektu być otwartym na zmiany, na pomysły, na sugestie innych ludzi, bo to tylko może przynieść korzyść. Tylko tak jak mówiłem gdzieś wcześniej, trzeba nauczyć się to odfiltrowywać.
Czyli kwestie pieniędzy też załatwiliście, bo teraz są takie możliwości, są różnorodne platformy, które pozwalają zebrać pieniądze, wsparcie finansowe na realizację pomysłu.
Tak, akurat żyjemy dzisiaj w takich czasach, gdzie pieniądz leży na ulicy i się po niego schylić. I tak naprawdę problem z finansowaniem projektów to nie jest problemem. Bardziej problem jest w kwestii jakości pomysłów i przygotowania zespołów, które chcą je realizować.
To już pieniądze mamy za sobą. Teraz przejście od fazy, kiedy to jest grupa fanów produktu, grupa twórców zaangażowanych do tej fazy już, kiedy działa firma, produkcja. No, ta cała biurokracja też wymaga i wiedzy, i zaangażowania odpowiednich ludzi, i pieniędzy.
Tak, jakby to jeszcze wspomnę o tej grupie, która nas wsparła na początku. To była też pierwsza grupa odbiorców, bo oni dostali robotę jako pierwsi i można to potraktować jako, powiedzmy, testerzy beta. Tak? Faza testów alfa odbyła się u nas, wśród naszych znajomych, wśród testerów, do których sami poszliśmy. A kiedy robot już trafił na rynek, też powychodziły różne jakieś tam mniejsze problemy, których gdzieś nie wyłapaliśmy wcześniej, ale to była ta grupa, która żyła z tym projektem cały czas i to nie było problemów, że ej, mój robot działa inaczej, czy coś jest nie tak, tylko po prostu zgłaszają nam problem, tylko poprawiamy, aktualizujemy go zdalnie i wszyscy są zadowoleni.
Czyli mieliście testerów B, grupę, która była w stanie ocenić to, czym dysponujecie, przejść już do tej fazy sprzedażowej, fazy finiszowej, ale te kwestie biurokracji, zatrudniania ludzi, zorganizacji pracy zespołu, to jest wiedza, którą zdobyliście na uczelni, czy musieliście się tego po drodze nauczyć?
Część tej wiedzy zdobyliśmy na uczelni. Studiowaliśmy na Politechnice, która w momencie zrozumiała, że studenci, którzy tworzą fajne projekty i chcą je skomercjalizować, muszą zdobyć też wiedzę biznesową. Dlatego jest uruchomionych kilka zajęć w trakcie studiów, które przygotowują do pracy zespołowej czy do tworzenia własnej działalności. Jednak jest to wiedza, powiedzmy to, wystarczająca na start. Wszystkiego dalej trzeba nauczyć się niestety na błędach, czy biorąc udział w szkoleniach, ale niestety nawet na początkowym etapie czasu na szkolenia brakuje. Więc trzeba uczyć się po prostu metodą prób i błędów.
Biurokracja jest przerażająca, czy jak to wygląda?
Z perspektywy młodego człowieka, który nie miał styczności wcześniej z biurokracją, tak, aczkolwiek my jesteśmy z tych, którzy nie przejmują się zbytnio biurokracją, tylko działamy i robimy to, co trzeba, jeżeli trzeba papierek dostarczyć, to tak, no ale niestety trzeba dzielić uwagę pomiędzy finanse, formalności i pracę taką czysto techniczną, żeby to mogło trzymać się kupy. I to jest troszeczkę, powiedzmy, utrudniające życie.
No a później ten ostatni moment, kiedy trzeba wypuścić wyrób na rynek i wiele rzeczy okazuje się, że trzeba załatwić, a to opakowania, a to dostawy, a to i tak dalej, i tak dalej. Tego mnóstwo jest i no, musieliście tych podwykonawców nawet wspierać własnym zespołem.
Tak, wiele było sytuacji, gdzie musieliśmy, na przykład w przypadku opakowań, firma, która wykonywała nam opakowania, miała bardzo duże zlecenia i umawialiśmy się na konkretne terminy, od razu zaznaczali, że w tych terminach, których oczekujemy, nie wyrobił się, bo mają inne duże zlecenie, ale poszli nam na rękę, pomogli nam opakowania złożyć przed czasem, ich całe biuro, nie tylko produkcja, ale też techniczni projektanci przyszli w weekend, pół naszej firmy pojechało pod Warszawę do ich siedziby no i składaliśmy opakowania 14 godzin w sobotę, 10 godzin w niedzielę, ale wróciliśmy z kilkaset opakowaniami do Białegostoku i jakby często mamy tego typu sytuacje, gdzie ludzie po prostu chcą nam pomóc, wierzą w projekt, podoba mi się ten projekt i robią takie nietypowe, niestandardowe gesty w naszą stronę.
No ale wy też musicie się zdobyć na pewne wyrzeczenia i pewne poświęcenia.
No niestety realizacja tego typu projektu to są same wyrzeczenia i tak naprawdę nie ma co ukrywać. Liczymy po prostu, że to się kiedyś zwróci. Na dzień dzisiaj to jest inwestycja w przyszłość.
Produkcja się zaczęła, roboty idą, trafiają do szkół. Jak szkoły reagują? Jaki feedback odebraliście z placówek edukacyjnych?
to nie tylko szkoły, bo jakby nawet użytkownicy indywidualni reagują lepiej niż przypuszczaliśmy, że będą reagować. Chwalą opakowania, chwalą jakość produktu, chwalą to, jak dzieci się tym bawią, jak są bardzo zaangażowane. Śmieliśmy się, że jeden z tatów napisał do nas, że robot ma lepsze warunki bytowe niż tata. Szkoły też reagują bardzo fajnie. Dostajemy coraz to nowsze przykłady, jak dzieci używają tego na lekcjach. Niektórzy przygotowują już swoje własne scenariusze, w sensie nauczyciele. I to jest bardzo takie budujące, jak widzimy, że robot zaczyna żyć, że nie ma z nim problemów i że naprawdę ludzie tego używają i sobie to chwalą. Jest takie miłe, że doszliśmy do tego etapu.
No a przypomnijmy, jaka jest idea na tym etapie robota, no bo on ma określone założenia, także pedagogiczne, edukacyjne, do zrealizowania. To nie jest zabawka taka stricte.
Tak, zdecydowanie nie jest to zabawka. W pewnym sensie jest to, nazwijmy to tak w cudzysłowie, kombajn. Robot uczy programowania, ale poprzez zabawę. Jednocześnie jest w pełni fabularna historia, dzięki której dzieci uczą się też tego, co jest dobre, co jest złe, jak nie należy się zachowywać, co jest wskazane w społeczeństwie. Przekazujemy to wszystko w sposób podświadomy, pokazujemy, jakie są czujniki w robocie, jak one działają w praktyce, jaka jest analogia w przyrodzie, jakie mają ograniczenia, tak żeby dzieci na tym etapie po prostu zaczynały rozumieć, jak działa otaczający nas świat, jak działają urządzenia, które mamy w domach, które do tej pory działały na podstawie magii, a okazuje się, że to nie jest magia, tylko to po prostu działa w taki sposób.
No i to, co najistotniejsze, żeby ten robot mógł funkcjonować, on się musi nauczyć pewnych rzeczy. Przy okazji dziecko również.
Tak, podstawowym założeniem Fotona jest to, że rozwija się razem z dzieckiem i tak w praktyce potrafi tyle, ile potrafi dziecko. Wyciągając go z pudełka, robot nie potrafi nic. Dzieci muszą nauczyć go na początku, jak się poruszać, jakie mamy kierunki, następnie jak reagować na komendy. Uczymy się mieszać barwy razem z robotem, następnie wydawać dźwięki i później reagować na bodźce zewnętrzne. Dziecko musi nauczyć robota, jak zatrzymać się przed ścianą, jak zareagować na zgaszenie światła. Jakby każdą rzecz, którą nadzie robot, dziecko musi go najpierw nauczyć, a wcześniej samo zrozumieć, jak to działa.
Czyli ten robot jest rówieśnikiem, a nie rodzicem. Czy nauczycielem?
W pewnym sensie jest mentorem, bo staraliśmy się przygotować tak aplikację, żeby robot prowadził dziecko za rączkę, ale żeby dziecko nie wiedziało, że jest prowadzone. Nie wymagamy tej zdecydowanie obsługi czy wsparcia rodzica, no chyba, że jeszcze dziecko nie potrafi czytać. To wtedy często mam teraz takie przypadki, że dziecko, nazwijmy to nieczytate, jeszcze dostało robota, no i rodzic siedzi razem z dzieckiem, wykonuje te wszystkie wyzwania, przechodzi tą historię, ale feedback jest bardzo pozytywny. Też ma to pewien taki wymiar wspierający relacje rodzinne i to też jest fajne.
Panie Marcinie, w co jeszcze uzbroicie Fotona, bo czas już na podsumowanie. A co zatem czeka, jeśli chodzi o rozwój waszego robota edukacyjnego?
Na dzień dzisiaj musimy skupić się na tym, żeby dobrze to produkować, usprawnić proces produkcyjny, zamagazynować się odpowiednio, ale już myślimy jakby o dalszych krokach. Mamy w planach wypuszczenie serii gadżetów do robota. Część z nich będzie wpływała na wygląd tylko i wyłącznie, a część będzie funkcjonalna, będzie zwiększała jego możliwości. Myślimy gdzieś tam o dodaniu małej, sztucznej inteligencji, zwiększeniu jego możliwości, jeżeli chodzi o ruch, ale na razie jakby nie mogę tego zdradzać. Są to jakby rzeczy wewnętrzne firmy, ale będziemy starali się, żeby jakby robot był podstawowym narzędziem, które dalej możemy jeszcze rozwijać, nie tylko pod kątem jego funkcjonalności, ale też jakby możliwości, żeby mogło być to używane jakby przez duże grono odbiorców, dzieci na różnym etapie rozwoju. Będziemy też badać oczekiwania, potrzeby użytkowników, to, czego im brakuje, czy są słabsi, jak to wspomóc. Także dużo jeszcze pracy przed nami, żeby tych klientów dalej poznawać.
No ale powiedział pan, że poznajecie również psychikę dzieci, kontaktując się, pokazując swój wyrób. No i co z tej wiedzy wynika? Czy wasz robot będzie się dostosowywał do właśnie tego rozwoju dziecka, potrzeb fizjologicznych? Bo to też jest istotne. Jak pan powiedział na początku, szybko dziecko się nudzi, kiedy coś jest nudne. A jak coś jest fajne, to tak się angażuje, że może się zamęczyć.
Mm-hmm. Znaczy my chcemy się skupić ogólnie na obszarach technologicznych, na nauce dzieci, jak działa technologia, jakie daje możliwości. Nie chcemy uczyć wszystkiego, ale żeby uczyć tej technologii, też chcemy wykorzystać wiedzę z innych obszarów, głównie z psychologii. Tutaj wspomniana współpraca z psychologami daje nam naprawdę mnóstwo narzędzi, w jaki sposób stymulować te dzieci, w jaki sposób kontrolować to, co robią, gdzie trzeba zrobić przystanek, gdzie trzeba coś przyspieszyć. Także mamy takie narzędzie zaimplementowane w całej obsłudze robota, i na dalszych etapach rozwoju na pewno wykorzystam tego jeszcze więcej, żeby jednak wykorzystać tą wiedzę o dzieciach, którą zdobyliśmy i którą mają też psychologowie.
Czyli co, będzie robot miał zaprogramowanie leżakowania, tak jak to dzieci mają w przedszkolu, że przychodzi ta przerwa po obiedzie, kiedy trzeba się położyć, wyciszyć i spokojnie odpocząć.
O tym nie myśleliśmy, ale jest to bardzo dobry pomysł i na pewno trzeba go przynajmniej rozważyć, żeby właśnie też w pewien sposób współpracować z dziećmi w przedszkolu i pani przedszkolanka będzie miała dodatkowe narzędzie, żeby te dzieci do leżakowania zachęcić. Także fajny pomysł, dziękuję.
No też trzeba wziąć to pod uwagę, bo nie można być cały czas zaangażowanym. Jednak ta chwila oddechu jest niezbędna.
Tak, zdecydowanie. Między innymi też... My to nazywaliśmy dozowanie dopaminy, czyli to, żeby dzieci zbyt dużo tej radości naraz nie wciągnęły, żeby się po prostu nie zmęczyły tym robotem, tą aplikacją. I mamy taki mechanizm jakby w trakcie tej rozgrywki, którą mamy, że dziecko nie może przejść zbyt dużo naraz, bo tą wiedzę trzeba jednak przyswajać stopniowo. Jak dziecko zdobędzie jej za dużo, to po prostu części z niej nie zrozumie, nie przyswoi. Dlatego robimy tak, że po przejściu iluś poziomów robot się męczy i dalej musimy odczekać, żeby odpoczął i możemy kontynuować. Zazwyczaj dziennie będzie dziecko w stanie przejść dwa takie cykle, nie więcej.
Czyli to też trzeba uwzględniać po to, żeby dzieciaka nie zamęczyć.
Tak, nie zamęczyć i też, żeby nie okazało się, że dziecko po tygodniu, dwóch po prostu znudziło się tą zabawką. Jednak tutaj musimy wykorzystać pewne mechanizmy grywalizacyjne, psychologiczne, które pozwolą nam zachęcać, wciągać, angażować to dziecko, żeby chciało się po prostu uczyć, nie wiedząc, że się uczy.
To na zakończenie, kiedy powstanie fabryka fotonów, taka z prawdziwego zdarzenia, bo na razie funkcjonujecie na zasadzie wynajmowanych pomieszczeń, a kiedy będzie własna firma z własną załogą i tak dalej.
Na tym etapie uważam, że i tak jest nieźle. Mamy biuro, w którym mieści się kilkanaście osób, halę produkcyjną na stadionie miejskim, w którym też jest prawie 10 osób. Na razie nie potrzebujemy zmiany, nie stać nas na to. Jeżeli będzie sukces komercyjny, na pewno pomyślimy o przeniesieniu się w jakieś samodzielne miejsce, aczkolwiek czy bytowanie tutaj w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, czy współpraca z stadionem daje nam naprawdę dużo, dużo wartościowych korzyści i nie chcemy z tego na dzień dzisiaj rezygnować.
No i wspomnijmy jeszcze to spotkanie z parą książęcą w Wielkiej Brytanii. Jakie były tego efekty?
Ostatnio było. Podczas tego spotkania księżna zażartowała, że muszą zrobić kolejne dziecko. I ostatnio media doniosły, że księżna jest w ciąży. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie była kwestia fotona, a szumisia innego produktu dla niemowlaków. Ale jakby sam wydźwięk tego spotkania był bardzo pozytywny. Para księżęca zaprogramowała robota. Dla nas było to bardzo cenne doświadczenie. Bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni do reprezentacji polskich startupów. I tylko jesteśmy dumni z tego. Na razie nie przekłada się to sprzedażowo, ale jakby nie taki był tego cel.
Ale rozgłos był.
Rozgłos był, tak. Liczymy też na jakąś współpracę z Wielką Brytanią, kiedy będziemy gotowi, żeby wchodzić na ten rynek. Ale na razie zostawmy to sobie jako fotografię, miłe wspomnienie i kiedyś do tego wrócimy.
Dziękuję bardzo. A dzisiaj, proszę Państwa, rozmawialiśmy o fotonie. Jak powiedziałem na początku naszego programu, to najsłynniejszy podlaski startup i pomysł na biznes. Jak Państwo słyszeliście, ten pomysł na biznes już się przewleka w realne formy, bo rozpoczęła się klasyczna produkcja, klasyczne funkcjonowanie firmy, a zatem od pomysłu do przemysłu firma Photon Entertainment już przeszła. Naszym gościem był Marcin Joka właśnie z tejże firmy. A ja dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Lech Pilarski, Polskie Radio Białystok.